Bardzo serdecznie jeszcze raz wszystkich witam. Już nie będę powtarzał tego wszystkiego, żeby nie tracić czasu. No, cieszę się, że jakoś mogę też wyjść naprzeciw Waszym potrzebom, oczekiwaniom. Sam od jakiegoś czasu szczególnie się z tym tematem zmagam, w takim sensie, że próbuję troszkę drążyć, żeby. Bo uważam, że jest jakiś duży brak w Kościele, przynajmniej w Polsce, w związku z tym tematem. Ale cel, jaki sobie stawiam, jest taki dosyć prosty, także i w tych naszych spotkaniach, ponieważ no, zakładam, że do tej pory wszyscy żeśmy wybierali, postępowali zgodnie z sumieniem, jakoś też rozeznawaliśmy, bo przecież mnóstwo żyjemy i rozwijamy się i wybieramy, podejmujemy decyzje mniejsze, większe, no i do tej pory żeśmy to wszyscy robili. Więc tu nie chodzi o odkrywanie Ameryki, tylko o to, żebyśmy robili to być może łatwiej jeszcze i lepiej. To jest to, co do czego nas Ignacy zawsze zaprasza. Magis polega właśnie na tym, nie że więcej, tylko żeby łatwiej, lepiej, żeby to też w pewnym sensie sprawiał nam radość. Więc to taki pierwszy i chyba najważniejszy cel, bo gdybyśmy nie mieli sumienia i nie rozeznawali, to pewnie by nas tu nawet nie było. Zaczynam od takiego pytania no, filozoficznego, byśmy troszkę powiedzieli, ponieważ myślę, że trzeba zacząć od fundamentu, po co jesteśmy na ziemi. Oczywiście nie będę tu robił wykładu jakiegoś filozoficzno-teologicznego. Celowe jest to pytanie nie dlaczego, tylko po co, albo innymi słowy, skoro wierzymy, że Pan Bóg nas stworzył i jak też mówi Ignacy, że dla Niego stworzył i że jest celem naszego życia, to dlaczego jesteśmy tu właśnie na ziemi? Czemu nie od razu stworzył sobie takich istot, nawet i cielesno-duchowych, które by się znalazły w niebie i cały kłopot byśmy mieli z głowy, tego szukania i tych zmagań różnych? Myślę, że sami sobie to pytanie raz zadawaliście w życiu i to od młodości. Może się tutaj posłużę troszeczkę tekstami. Już z góry powiem, że będę nawiązywał dużo, znaczy często do katechizmu, ale nie tylko. I to będzie pewien wstęp, natomiast w tych materiałach, które też mam przygotowane, potem je wyślę, no właśnie będziemy mogli to sobie pogłębić, czy w czasie troszkę wziąć na modlitwę, na dyskusję. Wychodzę oczywiście z założenia, że my tu jesteśmy ludźmi wierzącymi, każdy tam na swoim etapie i wiary i no, zakładam, że pewne rzeczy są jakby oczywiste, ale chciałbym zacząć od takiego cytatu z katechizmu 1709 numer, który właśnie pokazuje, po co jesteśmy na ziemi, tak górnolotnie. Potem sobie to przełożymy na troszkę tak bardziej przyziemnie, bo tak na co dzień pewnie nie myślimy, ale no taki jest cel, że ten, kto wierzy w Chrystusa, staje się Synem Bożym. Pierwsza ważna rzecz tutaj, bo my jesteśmy uczeni tak już na katechezie od małego, że człowiek jest stworzony na obraz, podobieństwo Boże. Zwróćcie uwagę jednak, obraz to jest coś statycznego. No jak to powiesimy, statyczne, coś takiego, co no, odbija jakoś, nie, ale w sposób statyczny tego, kogo przedstawia. No, w teologii mówimy, że chodzi o rozum, wolę, ja bym powiedział, że chyba najbardziej to zdolność do miłości, chociaż rozum niewątpliwie. Ale skoro Bóg jest miłością, to podobieństwo, to ten obraz jest w zdolności do miłości. Nie w tym, że już kochamy, ale w zdolności tego, że możemy się tego uczyć. Więc ten, kto wierzy w Chrystusa, staje się Synem Bożym, a więc to jest kolejny krok. Czy dzieckiem mówimy, dzieckiem Bożym, Synem Bożym, córką, wszystko jedno. W każdym razie zwróćcie uwagę, jest to już coś bardziej dynamicznego, nie jakiś obraz tam statyczny. I dziecko przynajmniej się tak kojarzy z życiem, które ma się rozwinąć. Nie? Jest małe dziecko, no i tam jest cały potencjał w nim, jakiś ukryty. Pewnie rodzice nie mają zielonego pojęcia, jak się urodzi to dziecko, kim ono będzie i jaką drogę w życiu wybierze, co będzie robić. Więc my też jesteśmy nazywani dziećmi Bożymi w takim sensie, jako jest nam zadany pewien potencjał, wlany pewien dar, pewne możliwości, które mają się dopiero rozwinąć. Nie? I tak mówi o tym święty Jan, nie, że na razie jesteśmy dziećmi Bożymi w liście swoim, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Ale dziecko to jest innymi słowy osoba, która się rozwija, która ma potencjał do rozwoju. To jest analogiczne z tym, co Pan Jezus mówi w Ewangeliach o tym, że jesteśmy Jego uczniami. Nigdy się nie staniemy na tym świecie mistrzami, tylko uczniami do końca życia. Ciągle się uczymy, ciągle coś się powiększa, ciągle coś nowego. I obie te rzeczywistości są dynamiczne. To chcę podkreślić, że bycie dzieckiem zakłada rozwój, to znaczy wzrost, nie? Że ja przechodzę tego dzieciństwa do jakiejś dorosłości, która jest przed nami, chociaż nie wiemy do końca, jak ona będzie w pełni wyglądać, ale jesteśmy w drodze. Teraz to bycie Synem Bożym to oczywiście jest to, co otrzymaliśmy przez chrzest, przez inne sakramenty, Eucharystię, bierzmowanie, te trzy podstawowe, i które nas czynią, nie, Synami Bożymi. I bardzo ważna rzecz, przechodzimy, jakby to powiedzieć, mamy już pewien potencjał dany, tak jak na zasadzie ziarna, tak jak tego małego dziecka, które się urodziło, no ale żeby osiągnąć tą dorosłość, stać się takim właśnie w pełni, byśmy powiedzieli, męskim i odpowiedzialnym i tak dalej, no to potrzebujemy czasu, potrzebujemy nauki, potrzebujemy zmagań, potrzebujemy siły wewnętrznej i motywacji, która sprawia, że możemy wzrastać. I to jest to następne zdanie. To przybrane synostwo to nie jest tylko, że jesteśmy nazwani jakoś tam, tylko otrzymaliśmy również moc Ducha Świętego, i ciągle otrzymujemy przez wszystkie sakramenty. To przybrane synostwo przemienia. Zwróćcie uwagę, to nie chodzi, że brzydkim kaczątkiem byliśmy i teraz nas się przemienia w jakiegoś tam królewicza czy Syna Bożego, tylko to nie chodzi, że ze złego do dobrego, tylko nasze życie jest w pewnym sensie ciągłym, nieustannym stwarzaniem, tak może lepiej to ująć. Ciągłym jakby modelowaniem, ciągłym wzrostem, nie? I właśnie ta dynamika jest wpisana w nasze życie. Nie chodzi, że przechodzimy od złego do dobrego, tylko robimy kolejny krok jakby do przodu. Pozwalając mu iść to przybrane synostwo za przykładem Chrystusa, to jest jedna rzecz, że widzimy to w Chrystusie właśnie, jak to powinno wyglądać, to ta dorosłość, to bycie Synem Bożym, ale to za mało, uzdalnia go również do prawego działania i do czynienia dobra. To jest bardzo istotne, to jest bardzo ważne. My nie wierzymy w jakiś system moralny, w zdobywanie Mount Everestu w jakiś tutaj własnymi siłami, tylko otrzymujemy wezwanie, pewien projekt, jeśli tak można powiedzieć, pewien cel, wewnętrzną siłę, przykład, nie? I cały ten dynamizm, znaczy to, do osiągnięcia ten cel jest możliwy dzięki pomocy Bożej. I w zjednoczeniu ze swym Zbawicielem, to jest właśnie to nawiązanie do uczniostwa, uczeń osiąga doskonałość miłości, świętości. No ale czemu to jeszcze nie odpowiada na pytanie, dlaczego tu jesteśmy, na tej ziemi? Ponieważ myślę, że po pierwsze, że dlatego, że jesteśmy duchowo cieleśni. Duchowo cieleśni. To jest coś niesamowitego, w przeciwieństwie do innych bytów, nie wiem, aniołów, czy jesteśmy cieleśni, ciało pochodzi od Boga, materia pochodzi od Boga i mamy w sobie wpisane pragnienie dobra, pragnienie szczęścia i wezwanie jesteśmy do życia z Bogiem jak najbardziej. Tylko gdyby nas teraz Pan Bóg tak wziął w takim stanie, jakim jesteśmy, w sensie analogicznie do urodzonego dziecka, przypuszczam, że bardzo trudno by nam było go przyjąć. Więc jak to kiedyś powiedział chyba Ambroży, Święty Ambroży, niedawno żeśmy go świętowali, mówi, że my tu jesteśmy na ziemi po to, żeby się przyzwyczajać. Przyzwyczajać do Boga, powolutku, oswajać się. A dzieje się to przez to, że uczymy się powoli przechodzić od realizacji, wybierania dóbr pomniejszych do coraz większych. Małe dziecko analogicznie no nie jest w stanie poświęcić, nie wiem, podjąć jakiejś decyzji całego życia, dla drugiej się poświęcić, bo ono jest na etapie cały czas jeszcze brania, nie, przyjmowania tej miłości na okrągło, potrzebuje jej dużo, może dać na swoją miarę ileś. Ale no, nie jest w stanie jeszcze, nie? To potrzebuje czasu, potrzebuje no, życia w pewnym sensie dłuższego niż ten etap, na którym jest. No i my podobnie przyzwyczajamy się, nie? Powoli przechodząc od wybierania jakichś no najprościej rzecz ujmując, kiedy jakiś chłopiec, czy tam dziewczynka, wszystko jedno, prosi rodziców o pieska. Bardzo chce tego pieska. No i wiadomo, że różnie to bywa potem z tą troską, ale w tym pragnieniu jest coś takiego, że właśnie człowiek chce się zaopiekować, albo że to zwierzątko go polubi, on się z tym czuje dobrze, nie? No i nie myśli wtedy ten chłopiec o tym, że za tym stoi jakieś wielkie pragnienie dobra, albo że Pan Bóg tam pociąga go, albo absolutnie, bo to jeszcze za wcześnie. Ale de facto tak jest. My jesteśmy pociągani przez Pana Boga, nie? Nieustannie pociągani, nawet wszyscy ludzie wierzący, niewierzący, i powoli go odkrywamy przez korzystanie odpowiednie z tych dóbr, które mamy, materialnych, duchowych, różnych, że to się nie odbywa jakby od razu. Nie? To nie jest magia, to nie jest właśnie czary-mary, że zmiana tej, przeskok jakby z małego dziecka do dorosłości jakby z trampoliny, na trampolinę. Tak się to nie dzieje, bo żyjemy w czasie. To jest tutaj powtórzenie w następnym numerze tego, co znacie, już nie będę mówił, z fundamentu ignacjańskiego, wręcz zacytowane bym powiedział, Bóg nas stworzył, byśmy go poznawali, służyli mu, miłowali go i w ten sposób doszli do raju. Szczęście czyni nas uczestnikami Bożej natury i życia wiecznego. No, ale to szczęście może być osiągnięte wtedy, gdy cały człowiek się zaangażuje. Cały. To nie chodzi tylko, że czegoś pragnę, o czymś myślę. I stąd jest tutaj pięknie to podsumowane, że obiecane szczęście stawia nas wobec decydujących wyborów moralnych. To znaczy, my tu jesteśmy po to, żebyśmy się uczyli zostawiać dobra jakieś, nie wiem, pomniejsze i wybierać coraz większe, w sensie zaangażowanie na rzecz kogoś, małżeństwo, czy zakonania z życia poświęcają, ale wiecie to z doświadczenia, że to się nie odbywa na zasadzie, że z dnia na dzień, że człowiek do tego musi dojrzeć. Zapewne też każdy z nas chętnie by przeczytał książkę o małżeństwie, czy tam o rodzinie małżeństwa z 50-letnim stażem niż z 2-letnim stażem. To po prostu bez wątpienia wiemy, że na skutek doświadczeń i czasu coś w nich dojrzało, o wiele więcej niż u tych, którzy 2 lata z reguły nie, przeżyli ze sobą. Więc to szczęście, do którego nas Bóg wzywa, czyli bycie z Nim, nie? Wpatrywanie się w Niego, stawia nas wobec decydujących wyborów moralnych, ponieważ żyjąc na tym świecie, my uczymy się powoli, eliminując pewne nie złe rzeczy, tylko pomniejsze dobra, żebyśmy powoli dochodzili, bo Bóg jest tym najwyższym dobrem, żebyśmy powoli dochodzili do wyboru Jego samego, żeby że On nas jakby przygotowuje przez to. Przez podejmowanie odpowiedzialnych, świadomych wyborów, wybierania dobra właściwego dla nas. Ale to sobie zostawimy na późniejsze konferencje, ale chodzi mi o to, żeby wyrazić to, po co tu tak naprawdę jest, tu na ziemi, nie? Że to się dzieje, to dojrzewanie w czasie, że przechodzimy od właśnie tego bycia dzieckiem do dorosłości przez odpowiedzialne wybory i wybieranie tego, co jest dla nas dobre, dla mnie konkretnie, dla mnie. A wiemy, że nie jest to łatwe, bo mamy w świecie różne dobra, różne możliwości. Zanim człowiek odkryje tą własną drogę, a potem jeszcze wewnątrz tej drogi mnóstwo decyzji do podjęcia, nie jest łatwo. Nie jest łatwo. Stajemy przed różnymi możliwościami. Które dobro jest dla mnie, a które nie. No i to samo szczęście, to pragnienie, które jest nawet w tym chłopcu. Pragnienie Boga jest w tym chłopcu, czy pragnienie zjednoczenia się z Bogiem w tym chłopcu, gdy chce mieć pieska, żeby się nim zająć. To może mu dać jakieś pierwsze wyobrażenie o tym, co to jest w ogóle miłość. Nie, że on się zatroszczy, że tam z pieskiem pójdzie na spacer, ten piesek się do niego przytuli w ogóle i czy tam mamisia, cokolwiek, nie? Ale zwróćcie uwagę, że te proste takie pragnienia, za nimi się gdzieś kryje to, no właśnie, to ostateczne pragnienie, to górnolotne takie, ale no Bóg jest w tych wszystkich dobrach obecny i nas pociąga. My w życiu jako chrześcijanie, to tak naprawdę, nie tylko jako chrześcijanie, nasze życie polega na ciągłym wybieraniu różnych dóbr. I my z tego czerpiemy radość, przyjemność, jak się pomylimy, to smutek. Ja bym to wszystko podsumował, że musimy się oderwać od takiego myślenia, że kiedyś tam Pan Bóg coś stworzył, nie, tam ileś tam miliardów lat temu, nas też, człowieka, potem nas. No a teraz to my jakby tak wracamy do jakiegoś, nie wiem, stanu pierwotnego. Nie. My jesteśmy w procesie stwarzania. Cały czas w procesie stwarzania, cały czas modelowania. I to jest nieskończone. Ziemia jest nieskończona. My nie jesteśmy skończeni. I to się po prostu dzieje tutaj, a nie w niebie. Teraz w modlitwie eucharystycznej, którą odmawiamy często, druga modlitwa eucharystyczna na mszy świętej, to się tak modlimy. Spraw, aby Twój lud wzrastał w miłości. O to się modlimy w każdym mszy świętej. Aby Twój lud, wszyscy, wzrastał w miłości. Zwróćcie uwagę, ta miłość polega na tym, że my przechodzimy od miłości mojej zabaweczki w piaskownicy, nie, to jest moje, to jest dla mnie, do tego, że się podzielę tą z innym, powiedzmy, dzieckiem, no a potem stosownie, jak jestem starszy, ten wzrost miłości polega na tym, że ja odkrywam coraz bardziej swoje dary, uzdolnienia przeróżne, które mam i wzrost odbywa się przez dzielenie się naprawdę. Zaczynamy jako dzieci, to troszkę tak, nie? Chociaż to w nas siedzi, zgarniamy jakby dla siebie, co nasze instynkty samozachowawcze, przetrwania, a wzrost miłości polega na tym, że ja przechodzę ponad instynktami, to znaczy nie niszcząc, tylko one mnie nie motywują głównie do działania. Na tym polega wzrost miłości i my o to prosimy. My o to prosimy. To jest ten proces powolny, jakby tego się nie da wymusić, tego się nie da sztucznie stworzyć, tego się za pstryknięciem palca. I święty Paweł tu ładnie to w pierwszym rozdziale listu do Filipian mówi, modlę się o to, by miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej. Zwróćcie uwagę, ten dynamizm wzrostu. w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze. Co lepsze. Dla mnie najpierw, dla innych, ale dla mnie, że ta doskonałość polega na takim znoszeniu się, coraz większym poznawaniu. Niech, abyście byli czyści bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, które przynosimy przez Jezusa Chrystusa. To znaczy te owoce w postaci dzieł, znaczy miłości naszej, tak zwanych uczynków, to jest dzięki Chrystusowi, Jezusowi Chrystusowi, my ten plon przynosimy. Czyli innymi słowy, na tym świecie jesteśmy po to, by osiągnąć doskonałość. Ale teraz jest problem, bo jak my myślimy o doskonałości, zwróćcie uwagę, możecie sobie przetestować, co wam przychodzi na myśl, kiedy mówicie, mówimy, bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. My myślimy po grecku, ja tak to bym nazwał, bardzo często myślimy po grecku, a greckie myślenie oznacza zero pęknięć, doskonałe kształty, równe, siła, moc, nie te wszystkie pomniki, w sensie tych atletów jeszcze tam w Atenach, tych bogów, wszystkie to są doskonałe, piękne kształty, nie? My tak myślimy często o doskonałości. Nie takie jest myślenie biblijne, trzeba mocno podkreślić. Doskonałość jest jakby, jest dążeniem do wzrostu, ale przede wszystkim, po pierwsze, na miarę każdego z nas. To jest właśnie niesamowite. Doskonałość polega oczywiście na miłości, ale na miarę każdego z nas. Święty Tomasz zakwintuje to ładnie, prosto wyrażę. Pyta się, czy na tym świecie miłość do Boga może być doskonała? I odpowiada, ze strony miłującego miłość jest doskonała, gdy miłuje jak tylko może. To znaczy, innymi słowy, każdy z nas jako człowiek, każdy. To nie jest kolejny seryjny model Mercedesa, który zjeżdża z taśmy w fabryce. To właśnie takie same, no to może nieznaczne różnice, może gdzieś tam są jakieś usterki, ale to jest to samo. Ta sama instrukcja obsługi, wszystko jest to samo. Nie ma czegoś takiego. Że człowiek to jest jakby taka seryjna produkcja, nie tylko każdy jest wyposażony, czy jest inny, w szerokim tego słowa znaczeniu, wyposażony w inne zdolności, w inne słabości, w inne ograniczenia, wrażliwość. I dlatego doskonałość każdego z nas, stopień miłości jest taki, jaki każdy z nas i doskonały jest wtedy, kiedy to się ujawni, nie? Ujawni w nas i kiedy to rozwiniemy. No i wiemy z doświadczenia, że nie ma równości między ludźmi i Pan Bóg, innymi słowy, patrzy na doskonałość jako na, jakby to powiedzieć, jeden człowiek, mój ulubiony obraz, jest w stanie przynieść cały chleb, drugi pół chleba, trzeci kromeczkę, czwarty pięć okruszków. Bardzo dobrze. Zrobiłeś, co mogłeś. Więc doskonale w myśleniu biblijnym nie oznacza bez słabości, bez tym, czy jakiś taki standard Siergiej Bubka 6-5 i każdy ma doskoczyć tyle. Nie. Jeden być jak Siergiej Bubka, czyli tylko przeskoczy metr. I bardzo dobrze. I tyle. I będzie szczęśliwy, jak to zrobi. Zwróćcie uwagę, jak na tym tle się tak kulturowo odbija to, co nazywałem porównywaniem się. Porównywanie. My się gdzieś tam ciągle z kimś, z czymś porównujemy. Że to są jakieś standardy, trzeba gdzieś dociągnąć. Tak mamy kulturę, wychowanie, edukację nastawioną, są pewne jakby poprzeczki postawione i tam wszyscy mają jakby doskoczyć, co jest niemożliwością. Ile z tego jest potem frustracji, w ogóle jakieś zagubienia i tak dalej, i grzechów. Właśnie doskonałość chrześcijańska czy biblijna to nie jest doskonałość w myśleniu greckim, jeszcze raz, że jest jedna miara dla wszystkich i bez skazy. To nie jest myślenie, to nie tego Nie tego oczekuje od nas tutaj w doskonaleniu się we wzroście Bóg. I nie taki plan sprawiedliwości, że wszyscy to samo. Zresztą to Pan Jezus mówi wyraźnie w przypowieści o siewcy, że plon się wydaje 30-krotny, 50-krotny, 100-krotny. Jeden otrzymuje 5 talentów, drugi 2, trzeci 1. Każdy według zdolności. No więc to powinno nas już uspokoić, bo bardzo silne w Kościele jest ciągle nie tylko pokusa, ale to jest realne niebezpieczeństwo moralizmu. Moralizm to wszystkich, to po pierwsze odrzuca to, że my przez Chrystusa przynosimy, nie, ten plon, a po drugie wszyscy to samo. Zwykle to jest takie uśrednienie, nie, i dlaczego ja to mówię? Bo to ma ścisły związek z tym, dlaczego tak mało się u nas teraz od wieków już paru mówi o sumieniu, o rozeznaniu. Bo niemożliwe jest rozeznanie i w ogóle odwoływanie się do sumienia w ogóle jest niepotrzebne, jeśli wszyscy mają robić to samo i wszyscy są tacy sami. No to wtedy wystarczy prawo, paragraf jakiś, nie, jakieś tabelki i teraz po prostu każdy jakoś musi dociągnąć. Ale tego się nie da zrobić. Znaczy da się, ale to będzie wtedy system totalitarny, czy jakiś, nie wiem, moralny taki system, niektóry. Natomiast każdy tę drogę musi odnaleźć osobiście, bo nie jest, jeszcze raz, kolejnym produktem niezjeżdżającym z taśmy, kolejnym samochodem, takim samym jak inne. Coś mamy wspólnego, niewątpliwie, nie? Ale różni też nas dużo. I na co ja chciałem wam zwrócić uwagę, to będzie ostatni punkt i do tego tam będzie też nawiązanie w tych tekstach, które wam wyślę, bo to nam, mam wrażenie, bardzo jest niejasne, o tym się nie mówi. Rozróżnienie na dobro moralne i dobro bycia. No bardzo poważnie to się mówi ontologiczne, ale to nie wiadomo, czy ktoś jarzy, o co chodzi. Tak potocznie, czyli takie dobro moralne to jest wtedy, kiedy coś zależy od naszego wyboru. Ja wybieram coś i teraz właśnie staję się gorszy albo lepszy przez to, nie? A dobro bycia jest niezależne w ogóle od naszego jakiegokolwiek wyboru. Czyli innymi słowy, to, że w ogóle cokolwiek jest tak filozoficznie, cokolwiek istnieje, to jest dobre, bo Bóg tego chce. I w mądrości to jest to spojrzenie takie głębokie, właśnie nie wiem, kontemplacyjne, byśmy powiedzieli, czy mistycy tak widzą świat i Pan Jezus. I do tego was potem zachęcam, bo podaję takie trzy przykłady z Ewangelii o spojrzeniu Pana Jezusa, jak On patrzy na człowieka, to On właśnie nie patrzy na, Pan Jezus nie patrzy na nas moralnie, to znaczy, czy dobrze postępuje, czy źle. To nie jest w centrum Jego zainteresowania. I przez pryzmat tego wszystko czyni i robi i podchodzi do człowieka. W Księdze Mądrości na początku czytamy, stworzył bowiem Bóg wszystko po to, aby było. I byty tego świata niosą zdrowie. Aby było. Nie? Bo jest dobre. W Księdze Rodzaju jest wszystko, co Bóg stworzył, było dobre, bardzo dobre. Nie? W tym sensie, żeby tę różnicę uchwycić, jeżeli mamy złodzieja na przykład, nie? to, że on ukradł komuś samochód, czy cokolwiek, czy tam pieniądze, to jest złe moralnie. Ale w tym złodziejstwie jego jest też pewne dobro. Jakie? To, że on w ogóle żyje. To, że używa swojej inteligencji, nie wiem, sprytu, doświadczenia i tak dalej, różnych talentów, to jest dobre. Samo sobie. I bardzo ważną tę różnicę uchwyć, to jest dobre. To nie jest złe, tylko zło pojawia się wtedy, tu jest ten moment moralny, kiedy ja to używam do złych celów. To znaczy ja ukradnę komuś samochód i ja się cieszę, bo mam w ogóle przez pieniądze, mam teraz możliwości, mam tego. No ale nie widzę, i na tym polega zło, że ktoś z tego powodu cierpi. I staje się wtedy moralnie zły. ale nie staje się zły jako taki. Że nagle się zamienia w jakiegoś demona, czy w jakiegoś, nie wiem, upiora, czy jakiegoś diabła. Nie, ja... Jeszcze inna rzecz, która jest szokująca czasami dla ludzi, bo tak, nie wiem, o tym nie myślimy na co dzień. W tym sensie nawet diabeł jest dobry. Dlaczego? Ponieważ istnieje. A dlaczego istnieje? Ponieważ Pan Bóg podtrzymuje jego życie, jego istnienie. I cała jego inteligencja, spryt i nie wiem, to jest dar Boży. Tylko to używa do złych celów i w ten sposób oddala się, ja to tak lubię nazwać, że piekło to jest Królestwo Boże bez miłości, najprościej rzecz ujmując. Tam jest porządek, tam jest pewna logika działania, tam jest podporządkowanie, tam się używa na tych samych metod, które w Królestwie Bożym, tylko bez miłości. To znaczy mi nie zależy na dobru drugiego, w ogóle nie chcę mieć żadnego związku ani z Bogiem, ani z innym, mnie tylko na swoim zależy to, na swoim, na, żeby, nie wiem, niszczyć, żeby mieć z tego przyjemność. Taka jest logika. I to mi daje przyjemność, jak ja niszczę drugiemu. To jest logika piekła. Nieboża. No i zostawię tutaj, tak bycie chcieli to sobie zajrzeć, jest piękny cytat z Augustyna, że z zewnątrz widzimy rzeczy, że one istnieją, z zewnątrz, naszymi oczami, to jest bardzo fajne, no są, nie wszystko jest. A w naszym wnętrzu widzimy, że są dobre. Że tam na tym poziomie odkrywamy to Boże spojrzenie na świat, nie, że to, które jest przed w ogóle na jakimkolwiek naszym działaniem. To jest nam dane, wszystko jest, znaczy pierwsze i jest dobro. I teraz ten cytat też zostawię, ale żeby z Luisa jest taki fajny, żeby to nam jeszcze nauczyć. Zło jest pasożytem, zło nie jest twórcze. Moce, które pozwalają trwać złu, to moce przekazane mu przez dobro. Wszystko to, co pozwala złemu człowiekowi być naprawdę złym, jest samo w sobie dobre. Stanowczość, inteligencja, uroda, wreszcie samoistnienie. My mamy to zamazane, to rozróżnienie, tak zauważam, bo tak strasznie tej moralności jesteśmy nie, skupieni. Popatrzymy na człowieka, coś tam zrobił i już jest ocena, potępianie. A to nie jest cała prawda o człowieku. Jego postępowanie i jego grzech. Nie? Dlatego tam w tych przykładach podam Pana Jezusa z Mateuszem, z Samarytanką. Dlaczego on w ogóle z nimi rozmawia? Czemu on w ogóle idzie do nich? Nie zaczynając od moralności, od ich postępowania. To nie znaczy, że mu to nie zależy na ich zmianie, tylko on próbuje w nich wydobyć to, co jest głębiej. Właśnie to, że są dobrzy jako tacy. Nie? A są zranieni przez grzech, to jest zdeformowani przez winę, ale nie są, nie wiem, źli z natury, tak trudno to nawet nazwać. No i chyba najlepiej to opisuje święta Teresa z Avili. Właśnie mistycy to widzą bardzo wyraźnie, to ostatni cytat, bo nam się teraz wydaje, bo tak się nam wtłukło nam czy tłukli nam do głowy, nie, że Bóg to w nas zamieszkuje dopiero wtedy, jak my coś dobrego czynimy. No i my teraz go nie zapraszamy nie do siebie. Tak jakbyśmy to dobro sami siebie czynili. Nie? A nie zauważamy, że Bóg, dlatego to dobro czynimy, że Bóg już w nas mieszka. Jako obrazy Boże, ale też jako później dalej chrześcijanie, synowie Boże. I dlatego jesteśmy w stanie czynić dobro, nie na odwrót. I Teresa porównuje Boga do słońca, do źródła wody żywej, jak to woli. I zwróćcie uwagę, co ona pisze. Na samym początku tej swojej znanego dzieła twierdzy wewnętrznej. Zauważmy tu jednak i pamiętajmy. Bardzo ważne. Zauważmy to i pamiętajmy, że źródło to i słońce jaśniejące. To znaczy co? Obraz Boży w nas. Podobieństwo do Boga. Duch Święty. to, że człowiek nie jest złem jako taki, tylko jest nakierowany na dobro i jest dobry z natury. Obecny zawsze pośrodku duszy, chociażby grzechem śmiertelnej zmazanej, nigdy nie traci swojej boskiej jasności i żadna złość grzechu nie zdoła zaćmić przedwiecznej jego piękności. Przedwiecznej jego piękności. Ale dusza, ale teraz problem jest oczywiście z grzechem i z naszym, to nie jest obojętne, jak żyjemy po tym, nie? Czy moralnie tak, czy śmak, to wszystko jedno, bo nas Pan Bóg kocha. Czy tu jest, to trzeba to wyraźnie pokazać i rozgraniczyć, a nie odrzucać nie tego dobra pierwotnego. Na czym polega to zło? Gdy ja wybieram coś dobrego nie dla mnie, albo coś, czego Pan Bóg nie chce, co sprzeciwia się pewnemu porządkowi, co sprzeciwia się tak naprawdę mi. Co się wtedy dzieje? Dusza pogrążona w ciemności grzechu nie przepuszcza do siebie tego boskiego blasku, który w nim jest. Podobnie jak kryształ gęstą i ciemną pokryty zasłoną. To jest piękny obraz. Grzech nie niszczy tego kryształu, nie niszczy tego słońca, tylko w pewnym sensie ja nie mam dostępu do tego źródła. Ja się oddalam. A jak się oddalam, to co się dzieje? No, staje się zimny, nie ma we mnie życia, nie ma rozwoju. Ale zwróćcie uwagę, żaden grzech, bo zło nie jest czymś alternatywnym. Nie, tu jest Pan Bóg, dobro, a zło to jest jakby taka druga siła walcząca z dobrem. Nie. Gdyby tak było, to każdy to grzech by nas zniszczył totalnie. Nie? Od razu byśmy przestali istnieć. A nie przestajemy. Nawet ta obietnica Boga, czy przestroga z Księgi Rodzaju, jeśli zjesz z tego drzewa, zjecie, to umrzecie. No nie umarli. Od razu. Adam i Ewa. I my też nie umieramy, jak grzeszymy, na szczęście. Od razu. Natomiast jak decydujący jest, jak ważny jest ten wybór, bo jeżeli ja wybieram coś dobrego dla mnie, to co się dzieje? To nie tylko, że mam dostęp do tego źródła, nie, ale jeszcze więcej. Poszerzam jakby swoje możliwości. To więcej tej miłości mogę przyjąć. To jest tak jakby zamknięte koło. Więc ważne jest, czy ja żyję moralnie dobrze, czy źle. To jest bardzo ważne. Natomiast to źródło i słońce jaśniące jeszcze raz, to jest pewien fundament, to jest ziarno, to po prostu od tego zaczynamy. Gdyby tego nie było, nie byłoby żadnego wzrostu w ogóle, nie wiem, dojrzewania w miłości, dążenia do szczęścia, nie byłoby. No bo mocą czego? Tyle, że właśnie złodziej, powiedzmy, czy nawet niech będzie ten morderca, no straszne przykłady takie mi przychodzą do głowy, no ale on, innymi słowy, w każdym jakby grzechu człowiek kieruje się jakimś dobrem. On widzi w tym dobro. Znaczy nas zło łapie na dobro. Tylko przymyka równocześnie oczy na czyjeś, nie wiem, cierpienie, na czyjś brak, na to, że wyrządzamy krzywdę. Sobie też oczywiście często. No, tego nie widzimy. Ale zło nas łapie na dobro. Ono pokazuje, że jak coś zdobędę, to będzie pełnia szczęścia. I po to jesteśmy na tej ziemi, żebyśmy się tego powoli uczyli, znaczy demaskować. Proszę demaskować ten fałsz. Pan Bóg nam już dał, powiedzmy, przykazania, dekalog. No, pewne granice są wyznaczone, ale tylko pewne. Tylko pewne. Natomiast bardzo często się rozbijamy o to, które dobro spośród dwóch, czy tam trzech, czy iluś tam opcji wybrać. Bo zło nie kryje się tylko w tym, że ja zabiję, nie? Tylko czasami mogę wybrać coś, co mi się wydaje, że jest dobre, a nawet jest dobre, ale dopiero po czasie, nie? I dlatego potrzebujemy, tak jest moje wrażenie, bycia tutaj na ziemi, żebyśmy się tego uczyli. Jak to rozeznać? Nie? I do tego potrzeba sumienie, bo sumienie to jest, jakby powiedzieć, ono urealnia, ukonkretnia, nie, te ogólne jakieś zasady dostosowuje do naszego życia konkretnego. naszego życia, mojego. Nie? Ta indywidualność jest bardzo ważna. Nie? Jeszcze raz, nie schodzimy z taśmy. Nie schodzimy z taśmy jako seryjne produkty. Nie? I dlatego mamy sumienie. I nikt nie jest w stanie oszacować już na koniec, żaden ksiądz, ani ktoś drugi do końca, no, co wybrać, zwłaszcza w jakichś trudniejszych sytuacjach, bo on nie zna tego wnętrza, mojej historii, mojej słabości, moich talentów, moich ograniczeń. Nie zna tego. A wzrost polega na tym, że stajemy się coraz bardziej odpowiedzialni, to znaczy i świadomie wybieramy, no, uwzględniając tę naszą indywidualność, indywidualną drogę. Oczywiście jesteśmy we wspólnocie i tak dalej, ale tu się zatrzymam, bo miałem długo gadać. Natomiast w tych materiałach ja wam tam dałem trzy teksty z takimi pewnymi propozycjami, pytaniami do modlitwy, może nie na raz, a propos spojrzenia Pana Jezusa, który też widzi najpierw to, co dobre w człowieku, a nie jego postępowanie, takie czy inne, złe czy niepoprawne, niedoskonałe. I takie dwa teksty w Wordzie, a trzeci to wam wyślę zeskanowany, ale znaczy zdjęcia z komórki, bo niestety nie zdążyłem zeskanować o tym, co tu mówiłem, tylko innymi słowami, żebyście jeszcze